W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Tak podglądam trochę, co tu się dzieje na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. I proszę Państwa, w 10 minucie Portugalia prowadzi z Marokiem 1-0. Nie wiem, czy strzelił Ronaldo, bo tego nie widziałam. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o wakacjach już i wakacyjnie. Myślę, że trudno w pracy teraz wysiedzieć i się skupić na tym, że trzeba pracować, kiedy tutaj takie widoki, takie mecze i takie wspaniałe przeżycia. A przed nami w ogóle wakacje i kierunki dość interesujące. Troszkę nam się przepisy zmieniają i o tym porozmawiam z panem Eugeniuszem Ławreniukiem z Polskiej Izby Turystyki z Oddziału Podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o nowych przepisach, to lubimy podróżować? Coraz bardziej lubimy podróżować? Stać nas na to? Wyjeżdżamy na wakacje, czy jednak stacjonarnie?
Nie, no lubimy podróżować. To widać z roku na rok. Zwiększa się ilość osób wyjeżdżających w czasy. Przy czym sezon się wydłuża. Widać, że już prosty turyści nawet zaczynają wyjeżdżać w maju, w czerwcu.
Ale trochę się nie dziwimy, prawda?
Trochę się nie dziwimy, tak. Pogodę taką, jaką mamy, w krajach, ciepłych krajach jest jeszcze cieplej. Także poza tym w tych miesiącach maja, czerwiec jest trochę mniej turystów. Podobnie w miesiącach wrzesień, październik. Także sezon się ewidentnie wydłużał i widać, że coraz więcej polskich turystów lubi wypoczywać.
A wyjeżdżamy najchętniej w jakie kierunki? Ja bym wybrała Grecję na przykład.
No to dobrze pani trafiła. Grecja jest dalej numerem jeden, jeśli chodzi o wybór polskich turystów. W tym roku Grecja, jak obliczyliśmy, to jest mniej więcej 27% ilości sprzedanych miejsc na wczasy. Tyle osób wybrało Grecję. Także to jest bardzo dużo. Czyli Grecja jest numerem jeden, ewidentnie. Także.
A tak patrząc na ten mecz, to ci nasi tutaj bohaterowie, Maroko, Portugalia, to też dobry kierunek na wakacje.
Kierunki dobre, chociaż mniej popularne. I na razie Polacy są przyzwyczajeni do tradycyjnych swoich kierunków wypoczynkowych, czyli jak wspomniana Grecja, później Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Turcja. To są najpopularniejsze kierunki wyjazdów wypoczynkowych. Albania staje się coraz bardziej popularna.
A zawsze takim strachem troszkę na to.
Trochę nas. Nie, Albania raczej nie. Cenowo są korzystne Tunezję, Egipt, ale dlatego są korzystne cenowo, bo
boimy się tam latać.
Boimy się trochę tam latać i te kraje muszą czymś zachęcić i te ceny są w miarę przystępne i bardzo zachęcające. Nawet w okresie wakacyjnym w czasy w Tunezji czy w Egipcie będą na pewno tańsze niż w czasy w Grecji czy w Hiszpanii.
To jeszcze pytanie. Były takie lata, kiedy widmo bankructwa biur podróży było w zasadzie na każdym kroku, że było tak, że co się nie posłuchało wiadomości, to jakieś biuro zostawiało swoich turystów gdzieś tam i trzeba było koczować czy na lotniskach, czy. Ale od pewnego czasu to już chyba taki śpiew przeszłości, już nie musimy się bać tego.
No miejmy nadzieję, że to jest śpiew przeszłości. Chociaż od dłuższego czasu, od 5-6 lat, nie zbankrutowało żadne duże biuro podróży, które zajmuje się czarterami. Z czego to wynika? Też głównie z tego, że rynek ustabilizował się, czyli jest kilkanaście biur podróży, które zajmują się czarterami, reszta zajmuje się innymi imprezami, głównie autokarowymi, czy wczasowymi, czy imprezami krajowymi, nie zajmują się czarterami. Te biura, które zajmują się czarterami, mają duże zabezpieczenia finansowe, są to gwarancje ubezpieczeniowe. Poza tym od niedawna, czy ponad pół roku płacimy na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli te zabezpieczenia turystów są bardzo duże. W tej chwili chyba jedne z najlepszych, można powiedzieć, w Europie, bo chyba żaden kraj takich zabezpieczeń nie ma jak w tej chwili w Polsce i to też powoduje, że ten rynek jest w miarę stabilny i miejmy nadzieję, że tak dalej to będzie trwało i tych bankructw będzie jak najmniej.
Czy my w ogóle czytamy to, co podpisujemy, bo z biurem podróży podpisujemy umowę. Ja w audycji Masz Prawo często mówię, że nawet umowy kredytowej nie jesteśmy w stanie przeczytać tak do końca, a już myślę, że takiej umowy na wyjazd to też chyba się nie udaje.
Powiem tak, ustawa nakłada na nas obowiązek zawarcia umowy. Czy to w formie pisemnej, czy to w formie elektronicznej, ta umowa musi być zawarta. Różnych zaleceń odnośnie informacji dla turystów, czy treści zawartych w umowie jest bardzo dużo i widzimy, że no, część turystów czyta, ale nie wszyscy. Każdy jest zabiegany, każdy gdzieś się śpieszy i te umowy nie zawsze wszyscy czytają, ale ja radzę te umowy wszystkie dokładnie czytać.
Szczególnie, albo pytać nawet,
albo
prawda?
Pytać nawet, sprawdzać biuro podróży. Każde biuro podróży można sprawdzić, bo wszystkie są zarejestrowane w urzędach marszałkowskich, posiadają gwarancje. Można poczytać w internecie opinie, także sugeruję jednak zawsze najpierw przed podpisaniem umowy sprawdzić biuro, a potem dopiero podpisywać umowę.
W tym roku będziemy mieli taką sytuację, że ci, którzy podpisali umowę przed 1 lipca, będą troszkę w innym porządku prawnym się poruszać, a ci, którzy po 1 lipca takie umowy podpiszą z biurem podróży, będą mieli tę ochronę swoich praw, a nawet tego, co powinni mieć zagwarantowane, znacznie większą.
Tak, bo 1 lipca wchodzi w życie nowa ustawa o usługach turystycznych, została dostosowana do dyrektywy unijnej. Tak naprawdę te przepisy, które wchodzą 1 lipca, obowiązują, będą 1 lipca obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Także jeśli nawet polski turysta podpisze umowę z biurem niemieckim, innym, powinien oczekiwać takich samych warunków, jakie ma zawarte w umowie z Polskim Biurem Podróży. Jest to dyrektywa, która reguluje na nowo, jednak rynek turystyczny się też rozwija i poprzednia ustawa skończyła rok temu 20 lat. I jednak, tak, to, że tyle, to były oczywiście nowelizacje ustawy, ale te 20 lat w turystyce to jest epoka i Unia Europejska też to zauważyła i trzeba było jednak tą ustawę zmienić i dostosować do wymogów, do realiów, do rozwoju internetu, do nowych form turystyki i ta ustawa ma też trochę wad, ale w miarę to wszystko reguluje.
Za chwilę powiemy o tych zmianach i o tym, jak chronimy teraz swoje interesy, znaczy jak Unia Europejska chroni te interesy, ale my również, bo w polskie prawo też te wszystkie przepisy obowiązują u nas także i tu się trochę zmieniło i to na korzyść raczej turystów, prawda, niż biur podróży.
Tak, zdecydowanie na korzyść turystów. Turysta polski, tak jest, poprzedni ustawodawca był też w miarę przyzwoicie i dobrze chroniony. W tej chwili będzie jeszcze bardziej chroniony.
No dobrze, ale żeby być chronionym, trzeba swoje prawa poznać. 20 po 14 dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu ani do telewizora, to tylko powiem, że Portugalia prowadzi z Maroko 1-0 i rzeczywiście bramkę strzelił Cristiano Ronaldo. A ja się trochę tutaj rozmarzyłam turystycznie, bo już właśnie ta Grecja zapachniała, ten Egipt i to wszystko i nawet reklamacji by mnie wnosiła, jakby coś było nie tak. Ale zacznijmy może od Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym pan powiedział. To jest taka instytucja, z której po prostu bierzemy wtedy, kiedy komuś brakuje?
No to jest nowa instytucja.
I na pewno nie turysta to robi, prawda?
Nie, tego to nie robi turysta. Jest to nowa instytucja, a jest to nowe zabezpieczenie turystów, dla turystów na wypadek bankructwa biura podróży. Wcześniej biura podróży posiadały i dalej posiadają, muszą posiadać gwarancje, zabezpieczenie, czyli głównie większość biur posiada gwarancje ubezpieczeniowe. Na wysokość od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkuset milionów w przypadku dużych biur podróży. Dodatkowo, żeby zabezpieczyć turystów, bo bywały sytuacje, zdarzały się w poprzednich latach, że te gwarancje, pomimo tego, że były dosyć wysokie, nie starczyło z nich pieniędzy na pokrycie kosztów ściągnięcia turystów do kraju i zwrot wpłat dla tych osób, które nie wyjechały. I stąd idea powołania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który ma uzupełnić, czyli w pierwszej kolejności korzystamy z ubezpieczenia. Jeśli te ubezpieczenia okaże się niewystarczające, to wtedy uruchamiamy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i z tych pieniędzy pokrywamy zwrot, pokrywamy koszty ściągnięcia turystów z zagranicy do kraju, zwrotu wpłat, czy koszty kontynuacji podróży. Te wszystkie koszty wtedy są pokrywane dodatkowe z tego funduszu gwarancyjnego. Na szczęście jak na razie nie było takiej potrzeby korzystania.
Sezon się zaczyna.
Miejmy nadzieję, że też nie będzie, bo na koncie funduszu już jest dosyć niemała kwota, kilkudziesięciu milionów złotych. Niech ona leży
i czeka.
Niech nie czeka. Oby niech leży, oby nie było takiej możliwości korzystania tego funduszu, bo to jest też dla branży turystycznej duża kryptoreklama. Jest to niestety sytuacja taka, która działa emocjonalnie
i źle.
Tak, działa źle na całą branżę. Klienci są bardziej podejrzliwi, sprawdzają, dużo pytań zadają i jednak takie sytuacje, miejmy nadzieję, że w tym roku do nich nie dojdzie. No, na razie nic na to nie wskazuje, także miejmy nadzieję, że rynek się ustabilizował i ten sezon też przejdzie nam bezboleśnie.
Bezboleśnie. Ale jeżeli jesteśmy już właśnie przy tym ściąganiu turystów z zagranicy, to tutaj jest też nowość od 1 lipca, a raczej będzie, bo my jeszcze ciągle jesteśmy w porządku prawnym, który obowiązuje 20 czerwca, ale już za chwilę, czyli 1 lipca, to już nie będzie takiego obowiązku, że turyści muszą być natychmiast zabrani z hotelu i ściągnięci do kraju.
Tak, to też sygnalizowała branża turystyczna, bo w sytuacji jak bankructw biur podróży, jak pamiętamy, urzędy marszałkowskie trochę, mówiąc kolokwialnie, na wariata ściągały turystów z różnych krajów, którzy gdzieś tam koczowali przed hotelami na lotniskach. Znaleźć czarter w sezonie jest niezwykle trudno. Jeśli go znajdziemy, to on jest bardzo drogi. I te koszty ściągnięcia, stąd też się pojawiały bardzo duże koszty ściągnięcia turystów do kraju. W tej chwili nowością jest, że też ta gwarancja zabezpiecza kontynuację podróży. Czyli jeśli turysta ma już na przykład tydzień czy tam 5 dni do końca wypoczynku, to...
Byli tacy, co mieli 3 dni i też zostali ściągani.
I zostali ściągnięci. Nie było takiej, tej chwili takiej potrzeby, nie ma. Czyli oczywiście może to być ściągnięte od razu, ale w sytuacji, kiedy jest to możliwe, z tych pieniędzy będzie można pokryć kontynuację podróży. Czyli turysta może spokojnie swój pobyt do końca turnusu odbyć i czarterem i bez nerwów spokojnie czarterem wrócić do kraju. Także to jest nowum i bardzo korzystne.
Ale kto o tym będzie decydował, że akurat taką formę wykorzystujemy, a nie ściągamy na wariata?
No sytuacja to pokaże, jaka będzie sytuacja. Czy hotelarze zgodzą się poczekać na przykład w Grecji gdzieś tam dzień, dwa na dopłatę i tak dalej. Sytuacja to wyjdzie nam w trakcie pobytu turystów, ale miejmy nadzieję, że wszyscy pójdą na rękę, bo ten w tej chwili mechanizmy są, one są szybko uruchamiane, są skuteczne i myślę, że...
I tych pieniędzy też nie brakuje, bo są w różnych miejscach,
tych pieniędzy nie zabrakuje, bo firmy, które... Bo do tej pory padały głównie firmy zajmujące się czarterami, bo czartery są drogie. W tej chwili gwarancje ubezpieczeniowych największych polskich biur podróży są naprawdę wysokie. To jest kilkaset milionów złotych. Także to spokojnie powinno wystarczyć na te wszystkie koszty.
Były takie problemy przez kilka lat. Nie śledziłam tego ostatnio, więc zapytam. Jak klauzule niedozwolone w umowach biur turystycznych? Czy to już wyeliminowany problem?
No trudno mi się to na ten temat wypowiadać, czy całkowicie zostało wyeliminowane, ale w większości tak. Mieliśmy taki okres, kiedy byliśmy bardzo mocno kontrolowani przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który szczególną uwagę zwracał na warunki uczestnictwa. W tej chwili, jak widzimy, i tych kontroli jest mniej i większość biur, jakby nie mamy, jako też Polskiej Izby Turystyki, no nie widzimy, nie dostajemy aż tak za dużo skarg na warunki uczestnictwa, na umowy zawarte z klientami, czyli te warunki zostały dostosowane do wymogów ustawy, wymogów obowiązującego prawa i te klauzule niedozwolone, one wydaje mi się, że zdecydowanej większości biur podróży już nie obowiązują, nie mają zastosowania.
Czyli nie boimy się już klauzul niedozwolonych, zresztą turyści nie bardzo wiedzieli, co to jest.
Zresztą one i tak nie obowiązują z mocy prawa, czyli to każda klauzula niedozwolona, jeśli ona jest zawarta w umowie, ona nie wiąże turysty, bo jest klauzulą niedozwoloną. Czyli w tej części umowy, gdzie ta klauzula była, ona turysty nie wiąże. Także turysta spokojnie może dalej korzystać z wypoczynku.
I kwestia, która chyba taka dość istotna, a mianowicie jeżeli wzrasta cena, to można odstąpić od umowy. To znaczy, no nie jeżeli wzrasta o 20 zł, prawda? Tylko jeżeli wzrasta o ponad 8%, to turysta może zrezygnować.
Tak, i powinno mu się zwrócić 100% tego, co wpłacił. Biuro podróży nie ma prawa potrącić sobie żadnych dodatkowych
kosztów. A do tej
kosztów.
Pory jak jest?
Też tak było podobnie.
Podobnie.
Zresztą cena imprezy nie może wzrosnąć na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Ta cena, która już jest została podana, ona musi obowiązywać. Także biuro podróży nie ma prawa tej ceny w tym okresie zmienić. Jeśli zmienia cenę, to klient musi na to wyrazić zgodę. Jeśli nie,
to w całości
otrzymuje
nawet
zwrot,
jak nie wykupimy tego ubezpieczenia od zwrotu.
Tak, bo to są, ta zmiana, podwyżka ceny dotyczy zmiany umowy ze strony biura podróży, nie zmiany klienta, bo klient ma prawo wykupić też ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, ale wtedy on rezygnując, jakby przyczyny są po jego stronie i wtedy to ubezpieczenie jak najbardziej się przydaje. Ale jeśli biuro zmienia warunki umowy, czyli podwyższa cenę, czy inne aspekty zmienia, to klient ma prawo zrezygnować bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
3 tygodnie, tak? 20 dni.
Tak, 21 dni. Tak, 3 tygodnie. W tym okresie biuro nie ma możliwości już podniesienia ceny.
A wcześniej?
Może. Wcześniej tak, może.
Ale,
może.
Pod warunkiem...
Ale klient musi się na to wyrazić zgodę.
I pod warunkiem, że ma to zapisane w umowie, tak? Tak? Że te kilka punktów, które tutaj są wymienione zresztą, że kiedy drożeje transport, podatki bądź kursy walut.
Kursy walut. Tak, to są te trzy podstawowe główne przyczyny.
I to też musi być w umowie, żeby można było z tego skorzystać.
Niekoniecznie. Jest to w ustawie.
W ustawie. Czyli, wystarczy.
Wystarczy. Wystarczy, że jest to w ustawie, w umowie to, ale klient o tym też powinien wiedzieć, o tych sprawach. Jest to zawarte w ustawie, to wystarczające.
Dobrze, czyli oprócz umowy jeszcze czytamy ustawę albo słuchamy audycji Masz Prawo. Za 27 minut 15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o wakacyjnych wyjazdach i o zmianie przepisów, które wchodzą od 1 lipca, a dotyczą organizacji imprez turystycznych. I tutaj są takie w zasadzie tylko doprecyzowane niektóre przepisy, prawda? Bo jeżeli było mało uczestników, bądź coś się zmieniało, to i tak biuro podróży miało prawo i ma nadal prawo odwołać taką imprezę, bo nikt mu nie nakaże zamawiać samolotu, jak będzie dwóch uczestników imprezy.
Tak, tutaj zostały przepisy doprecyzowane. Oczywiście biuro też prowadzi działalność gospodarczą, nie może ponosić dużych strat i jeśli jakby główną przyczyną odwołania imprezy turystycznej to jest niewystarczająca ilość uczestników, to jest główny powód, że niektóre imprezy
nie dochodzą
do skutku. Tutaj nowa ustawa to doprecyzowała, jeśli chodzi o ilość dni, gdzie trwa impreza. Jeśli, jak ustawa w tej chwili mówi, że biuro ma prawo odwołać imprezę na 20 dni przed rozpoczęciem imprez, które trwają od powyżej 6 dni. To zostało doprecyzowane. Wcześniej tego nie było.
Nie było.
Biuro też może odwołać wcześniej, do 7 dni przed...
Jak krótsze.
Tak, jeśli są imprezy krótsze, czyli w terminie, które trwają od 2 do 6 dni.
A nawet
48 godzin przed imprezą, jeśli impreza trwa 1-2 dni. Takie imprezy też można odwołać. Oczywiście to są bardzo krótkie terminy. Czasami klienci mogą być rozżaleni.
Bolesne już to jest.
Bo są zaplanowane jakieś urlopy, ale ten wyjazd jedno-dwudniowy jest dosyć krótki i tutaj myślę, że to też nie będzie miało zbyt dużego wpływu na plany turystów, bo to zawsze można coś zmienić, ale ten 20 dni to musi być, żeby klient znalazł czas, miał czas na znalezienie innej, alternatywnej oferty. By się zaplanował sobie urlop gdzieś tam tygodniowy czy dwutygodniowy za granicą i okazuje się, że zostaje to odwołane, to on musi mieć te kilka tygodni na znalezienie oferty alternatywnej, żeby w tym samym terminie pojechać na wczasy. Stąd ten termin minimum 20-dniowy.
No to teraz przejdziemy do tematu, który może nie cieszy biur podróży, nie wiem jak z konsumentami. A mianowicie na dochodzenie roszczeń mamy dużo więcej czasu niż mieliśmy dotychczas.
Tak, stara ustawa zakładała 30-dniowy okres roszczeń. W tej chwili zostało to wydłużone nawet do 3 lat.
Także... Czyli tak z kodeksu cywilnego poszło, do 3 lat
przedawnienie. Także poszło to w całej Europie do 3 lat, także klient ma, chociaż to są pewnie rzadkie sytuacje, bo nie sądzę, żeby ktoś po 2-3 latach składał jakąś skargę na daną imprezę turystyczną. Myślę, że jeśli będą jakieś reklamacje, to myślę, że od razu, zaraz po zakończeniu, czy nawet w trakcie trwania imprezy turystycznej.
A jakie są najczęstsze powody reklamacji? Widok z okna nie odpowiedni, czy może jednak nie?
Takie też się zdarzają powody, ale najczęstsze to jest jednak nie ten standard hotelu, który klient zamawiał. I to jest najczęstszą jakby przyczyną składania reklamacji. Przy czym ja tutaj trochę jakby usprawiedliwiam biura podróży, bo hotele 4-5-gwiazdkowe na południu Europy to nie są hotele 4-5-gwiazdkowe niestety w Polsce. W Polsce ustawodawstwo, jeśli chodzi o kategoryzację hotelarską, jest bardzo restrykcyjne. Bardzo restrykcyjne i są naprawdę wymagania bardzo duże, żeby spełnić te wymagania, żeby posiadać 3 gwiazdki. W Polsce 3 gwiazdki, to my się spodziewamy i wiemy, czego od danego hotelu oczekiwać możemy. 3 gwiazdki w Grecji, gdzieś tam w Tunezji, to są zupełnie inne hotele i tutaj trzeba jednak
to może wystarczy turystów poinformować o tym.
O tym biura raczej starają się informować, bo te gwiazdki to jest prawodawstwo miejscowe, bo nie ma w Europie jednolitej kategoryzacji. Każde państwo reguluje tą dziedzinę w swoim własnym zakresie i W Polsce jest to, jak wspomniałem wcześniej, bardzo rygorystycznie uregulowane. W krajach południowych zdecydowanie łagodniej i te gwiazdki są przyznawane. Tak naprawdę czasami nie wiemy, skąd to się wzięło, tutaj, że tu wisi 3-4 gwiazdki, bo często widzimy też, że nawet później po powrotach w komentarzach klientów dotyczących danego hotelu był 5-gwiazdkowy, czytamy, że no maksimum 4, może 3. Mhm. I to jest taka, z reguły tą jedną gwiazdkę
trochę odejmować.
Trzeba odjąć, żeby wiedzieć, czego oczekiwać. To jest mniej więcej tego typu różnica.
I to są najczęstsze.
I to są jakby najczęstsze reklamacje. Dotyczą też często godzin odlotów, bo oczekiwań na lotnisku, bo to są też te problemy. Czasami jedna awaria samolotu, słyszymy o tych sytuacjach, często się zdarzają, bo to są czartery, które dzisiaj wylotuje z jedną grupą turystów, gdzieś tam w Grecji odbiera kolejną grupę, zawozi i tak dalej. I jedna załamanie jakiegoś czarteru, awaria powoduje, że w tym łańcuszku ogniwo się i to się wszystko gdzieś tam wali, są opóźnienia w wylotach, przylotach i turyści mają problemy z odlotem. Oczywiście biura starają się reagować szybko, czasami zmieniają czartery, ale niestety bywa często, że trzeba jednak te 10 czasami czy więcej godzin poczekać i to coś jest przyczyna składania, złożenia reklamacji.
A czego możemy się domagać, jeżeli rzeczywiście ten standard nie jest taki, jak powinien być? Oferta w ogóle inna niż...
A klienci domagają się z reguły zwrotu bądź całości, jeśli to są jakieś rygorystyczne naruszenia, bądź części i wpłat. To są najczęstsze żądania turystów, jeśli chodzi o reklamację.
Czyli podróżują wtedy za pieniądze biura podróży, jeżeli znajdą.
No my staramy się też jako izba z reguły troszeczkę jakby te sprawy rozwiązywać, pomagać, żeby te sprawy nie trafiały na drogę sądową. Bo jednak o wiele zawsze łatwiej pewno spór pomiędzy biurem podróży a klientem rozwiązać drogą polubowną, drogą jakiegoś konsensusu, niż trafiać na drogę sądową, która jest długa, kosztowna
i nieprzyjemna dla obu stron.
Także z reguły sugerujemy polubowne załatwienie sprawy, no chyba, że już sytuacja jest postawiona, czy ten spór bardzo na ostro noża, to wtedy oczywiście klient tutaj pozostaje droga sądowa. Ale sugerujemy w pierwszej kolejności sprawę załatwić polubownie. Są do tego odpowiednie instytucje. Jesteśmy my jako Polska Izba Turystyki, jest Federacja Konsumentów, jest Państwowa Izba Handlowa, jest Urząd Marszałkowski, który kontroluje wszystkie biura podróży, także tych instytucji
jest
trochę i także w pierwszej kolejności sugeruję do tych instytucji się udać. I tam szukać, a dopiero jeśli ta droga nie pomoże, to starać się tą sprawę już rozwiązać sądownie.
No i nie czekać tych 3 lat tylko?
No nie, bo to też trochę długo, bo nawet kwestia jakaś dowodowa, pamięci.
Może
by nie być hotelu, może nie być już biura na przykład, bo się zamknie, bo są sytuacje różne, dlatego sugerujemy jednak, jeśli ktoś już chce złożyć skargę, to...
Jak najszybciej. Ale może od razu, prawda? Jeżeli przyjeżdżamy, coś nam się nie podoba, bo po co marnować sobie urlop na to, żeby fotografować to, co jest niezgodne z ofertą i potem wracając do kraju tylko się denerwować, kiedy kto nam zwróci pieniądze. Lepiej po prostu od razu zareagować. Czy biuro podróży musi nas o czymś koniecznie informować? Czy mają obowiązki informacyjne takie, że o których nam nie powie, to też będziemy mogli reklamację składać?
Nowa ustawa nakłada na biuro... Nowy przepis, nowy obowiązek. Obowiązek przed podpisaniem umowy poinformować klienta o wszystkich, o bardzo wielu kwestiach.
Bardzo wielu.
Jest tego bardzo dużo. To jest to może temat na dłuższą dyskusję, ale jest tego dużo. Jest dużo informacji, które klient powinien otrzymać przed podpisaniem umowy. Tak mówi nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Jest tam bardzo dużo obowiązków, czyli kwestie adresu, programu, osoby, która jest kontaktowa, kwestie też informacji dotyczące możliwości dla osób niepełnosprawnych, tego nie było wcześniej, językowych, czyli jakie są możliwości, w jakim języku
można się porozumieć.
Takich kwestii informacyjnych jest bardzo dużo. Telefony kontaktowe do firm ubezpieczeniowych, do rezydenta, takich kwestii jest bardzo dużo i to klient powinien dostać przed podpisaniem umowy.
Czyli 1 lipca, jak się do biura na podpisanie umowy stawi, to musi trochę więcej czasu
zarezerwować. Tak, jest ustawa, ustawie jest formularz, wzór w ogóle formularza informacyjnego i ten wzór muszą wszystkie biura stosować i muszą te informacje klientom przedstawić. Czy to w formie papierowej, czy w formie elektronicznej, ale ten obowiązek informacyjny ciąży absolutnie na biurze. Ja bym tu jeszcze chciał troszeczkę zmienić może kwestię, jeśli chodzi o wypoczynek, powiedzieć też potencjalnym turystom o ubezpieczeniach, bo to jest bardzo ważna sprawa, bo wszystkie biura podróży mają obowiązek ubezpieczenia turystów, ale nie dotyczy to chorób przewlekłych. Są różne sytuacje. Bardzo proszę, żeby wszystkie osoby, które ewentualnie mają jakieś problemy zdrowotne, żeby jednak doubezpieczały się, no bo biura podróży, ubezpieczając klienta...
Od jakichś nieszczęśliwych wypadków?
Tak, ubezpiecza od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków. Jakby nie ma biura podróży obowiązku ubezpieczania od innych, czy chorób przewlekłych, czy tam bagażu, nie ma tego obowiązku. Tylko NNW i koszty leczenia. Dlatego i też proszę sprawdzać wysokość sumy ubezpieczenia, bo też ta kwestia nie została w ustawie uregulowana, ani poprzedniej, ani tej, ale to też powinna być suma jakaś sensowna, no bo trudno, jeśli ktoś wylatuje do Egiptu, czy gdzieś, a nie do Boże, Meksyk, Dominikana, no trudno posiadać polisę na kilka tysięcy euro, czy kilkanaście, bo to są kwoty zbyt małe. Dlatego też turyści powinni sprawdzać wysokość ubezpieczenia, jeśli jest za mała, bądź się doubezpieczyć już samodzielnie, bądź jeszcze, jeśli mają jakieś problemy zdrowotne, wykupić polisę od chorób przewlekłych, co jest bardzo istotną kwestią, bo takie sytuacje znamy. To też media pokazywały kilkakrotnie, jak trzeba było kogoś z Meksyku przywieźć samolotem, czarterem, koszt około 1 000 000 zł, także to są koszty gigantyczne. Dlatego, a tylko dlatego, że dana osoba nie poinformowała, że cierpią jakieś choroby. To są kwoty ogromne, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wysokie. I tego absolutnie proszę, żeby tego nie lekceważyć, żeby od tych kwestii się doubezpieczać.
Bo tak jak się okazuje, ustawa nakłada obowiązek na biuro podróży informacyjne, ale już na klienta niekoniecznie.
Ale na klienta niekoniecznie. Tak,
żeby to klient poinformował.
Muszą o tych kwestiach pamiętać, bo ubezpieczenie, oczywiście w Unii Europejskiej wszyscy powinniśmy mieć ubezpieczenie, bo
leczymy się tak,
bo możemy wziąć sobie w Funduszu Zdrowia kartę EKUS, ale zawsze też sugeruję klientom posiadać i ubezpieczenie, i kartę EKUS, bo EKUS to dotyczy de facto sensu stricte leczenia szpitalnego. Wszelkie koszty dojazdu rodziny, noclegów, dodatkowych leków i tak dalej, EKUS tego już nie obejmuje. I warto skorzystać i z EKUS-u, jeśli taka będzie potrzeba, i z ubezpieczenia.
Najlepiej nie korzystać,
Najlepiej
ale mieć.
W ogóle nie korzystać, ale mieć. Tak, ale mieć. Nie mieć niestety problemów, bo są różne sytuacje. Znamy takie sytuacje, wielokrotnie o nich słyszeliśmy w branży i dlatego też uprzedzamy.
I potem są problemy dla wszystkich.
Potem są problemy dla wszystkich, bo też są pretensje do biura, że biuro nie poinformowało. Sytuacje naprawdę, gdzie wchodzą w rachubę ogromne kwoty i tu o tym trzeba pamiętać.
No właśnie. I tutaj ta kwestia czytania tego dokładnego wszystkiego, co tam nam się daje do czytania. Za 12 minut 15 w audycji Masz Prawo, wybieramy się na wakacje. Już wiemy, że trzeba sprawdzić biuro podróży. Sprawdzamy je w Urzędzie Marszałkowskim. Tak czy jest
w Urzędzie Marszałkowskim danego województwa.
Tak. Warto też poczytać sobie opinie w internecie. Teraz mamy bardzo taką wielką możliwość sprawdzenia na przeróżnych polach i wybrać tego, co nam się najbardziej podoba. No ale problem zaczyna się, może nie problem, ale jak wysyłamy dzieci na wakacje, no to wtedy rzeczywiście 3 razy bardziej się denerwujemy, bo jak jedziemy z dziećmi, z całą rodziną, no to jeszcze w sytuacjach kryzysowych zareagujemy dobrze. Ale jeżeli chodzi już o dzieci, kiedy wysyłamy je sami, no to warto wszystko sprawdzić 3 razy. Ale gdzie? I jak? I co sprawdzić?
No przede wszystkim sprawdzamy organizatora. Kto jest organizatorem danego wypoczynku dzieci i młodzieży? Tutaj jakby...
Każdy nie może.
Może nie to, że każdy nie może, ale też wypoczynek dzieci i młodzieży mogą organizować nie tylko biura podróży, ale również, to też widzimy, kluby sportowe, kluby taneczne, także takich możliwości jest bardzo dużo. Także,
a rzeczywiście, obozy taneczne,
obozy
piłkarskie.
Obozy taneczne, piłkarskie, także nie tylko, ale wszystkich, czy to biura podróży, czy to te kluby, wszyscy muszą spełnić określone obowiązki, określone wymagania. Czyli głównym obowiązkiem to jest rejestracja w kuratorium oświaty w danym województwie, gdzie zarejestrowana jest czy to organizacja, czy to biuro podróży. Kiedyś rejestrowaliśmy kolonie w miejscach, gdzie odbywały się kolonie. W tej chwili cała rejestracja jest online w miejscowym kuratorium. Jeśli chodzi o Białystok, to oczywiście...
A, czyli będziemy musieli sprawdzić w całym kraju ewentualnie.
Nie, wystarczy, jeśli zadzwonimy do kuratorium oświaty w Białymstoku. Myślę, że są połączeni z wszystkimi kuratoriami, mają te informacje, jest na pewno ogólny spis organizatorów, zgłoszeń, także na pewno bez problemu sprawdzimy nasze dziecko, czy kolonie są zarejestrowane. Ale oczywiście, jeśli biuro podróży jest zarejestrowane w Białymstoku czy naszym województwie, to musi u nas zarejestrować. Mimo tego, że organizuje gdzieś nad morzem czy w górach. U nas rejestruje.
Ale ta rejestracja to już jest gwarancja do tego, że te kolonie wypoczynek, obóz będą zorganizowane tak, jak sobie wyobrażamy?
Ja myślę, że raczej tak. Chociaż zawsze jakieś tam istnieje zagrożenie, ale tak. Dlaczego? Przy rejestracji podaje się kadrę, wykaz kadry, podaje się obiekt, trzeba dołączyć informację, która w tej chwili jest taką jedyną informacją dotyczącą obiektu, czyli informacja, że straż pożarna dopuszcza dany obiekt do tego, że może przyjmować grupy dzieci i młodzieży. Każdy obiekt, który organizuje kolonię, taki protokół straży pożarnej powinien mieć. Taki protokół się załącza, pokazuje się. Także to są kwestie, które obiekt musi spełnić. Poza tym kadra też musi mieć określone kadra musi spełnić określone wymagania, czyli musi być kierownik, który posiada specjalny kurs ukończenia kierowników wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Oczywiście plus wychowawcy, którzy też muszą posiadać, a bądź kurs, bądź jeśli są nauczycielami, to takiego kursu nie muszą, ale muszą mieć uprawnienia pedagogiczne. To wszystko jest sprawdzane, weryfikowane. Trzeba do tego też dołączać odpowiednie dokumenty. Poza tym, co jest też nowością, sprawdza się w tej chwili kadrę w rejestrze osób skazanych. To jest jedna kwestia. Każdy musi mieć zaświadczenie, że nie stosowo karano. I nowość, w tej chwili trzeba też sprawdzać kadrę, jest to obowiązek nałożony na każdego organizatora, w rejestrze, to może powiem skrótowo, w rejestrze pedofilów, to jest nowy rejestr, który funkcjonuje w Ministerstwie Sprawiedliwości.
No to dość uzasadnione.
Sytuacje różne medialne były takie nieprzyjemne z tym związane, także to jest nowy obowiązek i te wszystkie wymagania, te wszystkie obowiązki no, mają dać gwarancję. No, w sumie może nigdy nie ma takiej nie gwarancji stuprocentowej, ale one mają dać tą taką dużą, dużą gwarancję i miarę pewność, że dana impreza kolonijna jest dobrze przygotowana, dobrze zorganizowana i jest ciekawy program.
Czy jeżeli wydaje nam się, że coś jest nie tak, to kogo mamy powiadomić? Bo przecież dzieci teraz w dobie internetu i wszechobecnych smartfonów, chociaż będziemy namawiać, żeby wakacje bez smartfonów się odbyły, choć, no, ale to chyba niemożliwe, będą sygnalizować przeróżne rzeczy. Wszystko im się będzie nie podobało.
Tak, przede wszystkim kuratorium oświaty, bo tak, one nadzorują wypoczynek dzieci i młodzieży. To też widzimy, że praktycznie prawie każdy obóz, każda kolonia jest kontrolowana, podlega kontroli. Jeśli obóz jest w górach, to miejscowe kuratorium oświaty, sami organizowaliśmy wielokrotnie, chyba nie zdarzyło się nam, żeby nie było kontroli z kuratorium oświaty. Przyjeżdża osoba, która kontroluje kadrę, program, warunki zakwaterowania. Te kontrole są prowadzone, bardzo ich jest bardzo dużo, także w tej chwili to też jest gwarancja, że pomimo tego, że kolonie są zarejestrowane, ale też na miejscu ktoś nad tym czuwa, ktoś to nadzoruje, ktoś to kontroluje. Zresztą nie tylko kuratorium, przyjeżdża też i sanepid, sprawdza warunki sanitarne, jak wygląda kuchnia, jak wygląda wyżywienie, bo też zdarzały się przypadki różnych zatruć, także obiekty kolonijne są w tej chwili sprawdzane bardzo szczegółowo i miejmy nadzieję, że jakichś sytuacji nieprzewidzianych w tym roku nie będzie.
Na pewno młodzież zadba o to, żeby nie było tak
różowo. Poza tym też teraz w dobie komórek młodzież na pewno szybko zainterweniuje, żeby coś było nie tak i te wszystkie kwestie jakieś, które nieprawidłowości powinny być szybko rozwiązane.
Więc jeżeli chodzi o nasz wypoczynek, to warto pamiętać, że jeżeli podpisywaliśmy umowę przed 1 lipca, obowiązują nas troszkę inne przepisy niż te, które po podpisaniu umowy po 1 lipca będą obowiązywały. Te po pierwszym troszkę bardziej restrykcyjne dla biur podróży, ale jeżeli nie mamy żadnych problemów z biurem podróży, a tych jest coraz mniej, jak widać, to nie będziemy musieli z nich korzystać. Warto w ogóle zaplanować tak urlop, żeby w ogóle nie korzystać z żadnych takich roszczeń, ani potem odstąpień od umowy, ani takich historii, tylko po prostu wyjechać, cieszyć się tym wypoczynkiem i przez 2 miesiące nabrać siły do tego, żeby wrócić po tych wakacjach. Oczywiście ci, którzy te 2 miesiące wakacji mają, a ci, którzy mają krótszy urlop, to też warto zadbać, żeby był fajny, ciekawy, interesujący i przede wszystkim dający siłę i energię. Moim i Państwa gościem był pan Eugeniusz Ławreniuk z Polskiej Izby Turystyki z oddziału białostockiego. Tam odsyłamy wszystkich po informacje, prawda? Potrzebują Państwo jakieś informacji, sprawdzić biuro podróży, sprawdzić organizatora turystyki dla dzieci, to też tam można. Więc ja życzę udanych wakacji razem z moim gościem,
tak,
prawda?
Również życzymy udanych
wspaniałych,
wakacji
pięknych
klientom.
I długich, a audycja Masz Prawo, mam nadzieję, po wakacjach. Do usłyszenia, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, popołudnie z Polskim Radiem Białystok za chwilę.